To był trochę nietypowy ślub, chociaż braliśmy ślub w kościele katolickim, ja jestem katoliczką. Mój mąż jest hinduistą i po pierwsze ja nie miałam na sobie białej sukni, ponieważ biały kolor w Nepalu jest kolorem żałoby. Więc szykując się do ślubu, musiałam dokonać pewnych przeróbek w tej tradycyjnej polskiej sukni ślubnej. I moja suknia miała elementy nepalskie, czyli miała taką szarfę czerwono-złotą, bo kolorem ślubu w Nepalu jest, i w ogóle kolorem życia, miłości, rodziny, to jest czerwień i złoto. I ja miałam taką suknię trochę nietypową. Ten ślub był ciekawy, miał dużo takich fajnych elementów zabawnych. To był bardzo kameralny ślub. Mój mąż był tutaj sam, jego rodzina nie przyjechała, bo organizowanie wizy, przyjazd. Dla nich jest to bardzo skomplikowana procedura i taka długa, więc z jego rodziny nie było nikogo, był sam. Ślub odbywał się w języku polskim, kazanie. Przysięga była po angielsku, no ale kazanie było w języku polskim. No i mój mąż siedział na tym kazaniu, no nie rozumiejąc jeszcze dobrze języka, więc siedział, oglądał kościół, przyglądał się osobom, wystrojowi itd., itd. I w którymś momencie ksiądz, który to jest zresztą mój stryj, bardzo fajny taki człowiek z poczuciem humoru, powiedział, że w małżeństwie, pamiętajcie o tym młodzi, również bardzo ważny jest seks, pamiętajcie o tym. I mój mąż w tym momencie, no bo seks jest słowem międzynarodowym, ożywił się bardzo. Pamiętam, to pochylił się do mnie i zapytał się, on powiedział 6 czy seks? Six or sex? To był fajny moment, taki... No czuliśmy oboje, że coś się zaczyna w naszym życiu. To była bardzo świadoma decyzja, bardzo chcieliśmy być razem. O, proszę bardzo. I przyszedłem, tak? Przyszedłem? A gdzie jest tatuś, Adasiu?
Nie ma.
A gdzie jest tatuś?
W Nepalu.
W Nepalu jest tatuś. A ty pojedziesz do Nepalu niedługo?
Tak.
Mama.
Ale on jest mocno związany z tym miejscem. Zresztą ja też. Co zresztą postrzegam jako pewnego rodzaju... paradoks, bo Nepal jest krajem trudnym do życia. On jest pięknym krajem do wyjazdów trekkingowych, do wypraw. I te wyprawy naprawdę odmieniają, bo jakaś taka jest tam magia. Magia gór, ale też magia ludzi, kultury. To jest tak jakby zostawić ze sobą całą cywilizację i przenieść się w czasie i przestrzeni. Tak ludzie postrzegają Nepal. I ja też, dopóki byłam tam tylko turystą. Natomiast życie w Nepalu codzienne jest po prostu trudne. To jest bardzo młoda demokracja. Kraj taki, bym powiedziała, biedny. I w związku z tym codzienne troski, jakieś trudności, no są i nie da się tego ukryć. Choćby to, że prąd w Nepalu nie płynie tak jak u nas stale przez 24 godziny, tylko jest wyłączany i włączany. W zależności od tego, ile jest wody w rzekach, ponieważ w Nepalu prąd pochodzi z rzek, więc w zależności od tego, czy jest po deszczu, czy jest to pora sucha, no to tego prądu jest więcej lub mniej. To jest bardzo uciążliwe. W Nepalu nie ma ciepłej wody w kranach, danej po prostu z miasta, tylko nawet w stolicy trzeba sobie tę wodę samemu zagrzać jakoś. Albo elektrycznym bojlerem, no ale jak nie ma prądu. Dla mnie to było kłopotliwe nauczyć się tego wszystkiego. Co ciekawe, mnie te różne niedogodności na początku bardzo drażniły, trochę narzekałam, gdzieś zobaczyłam karalucha, bo w tym klimacie po prostu są insekty, no nie da się tego zupełnie wyplenić, więc kiedy zobaczyłam karalucha, to zapowiedziałam mężowi, że wracam i tak dalej, i tak dalej. A ci ludzie, mimo tych wszystkich trudności, są po prostu uśmiechnięci, pogodni. Ja zjeździłam cały świat, nim pojechałam do Nepalu, to naprawdę byłam w wielu, wielu krajach świata, bo taką miałam pracę. Pracowałam w dziale współpracy z zagranicą w takiej instytucji rządowej i po prostu do moich obowiązków należało jeździć po świecie i reprezentować Polskę w tej mojej działce, którą się zajmowałam. I ja nie spotkałam takich ludzi nigdzie na świecie jak Nepalczycy. Po prostu ludzi wyciszonych, bez roszczeń, bez złości, bez agresji. Takie namaste. Namaste to jest takie słowo, które znaczy dzień dobry, do widzenia, jak się masz, co słychać, wszystkiego dobrego. I to namaste to jest taka filozofia życia. Takie namaste. I tak żyją Nepalczycy. Nawet po trzęsieniu ziemi. Widzi pani, mój synek się tu dobrze czuje. Na Łęczów dobrze działa na małe bąbelki nepalsko-polskie. Adasiu, tak? A ty lubisz Nepal? To się nie da opisać.
nie mogliśmy złapać kontaktu z Magdą. To było straszne przeżycie dotąd, dokąd nie napisała w internecie, że żyje. Jest w wielkim stresie. Przeżyła bardzo trzęsienie. Pierwsze dni, jak wróciła z Nepalu, to były straszne. Ona nie mogła dojść do siebie. Samochód jechał, ona się już denerwowała, bo myślała, że się trzęsie ziemia. Była w Chełmie, a teraz przyjechała na pełny relaks do Nałęczowa.
To jest miejsce należące do mojej rodziny. Ja jestem korzeniami związana z Lubelszczyzną. Z Nałęczowa pochodzi moja mama, z Chełma pochodzi mój tato. Ja wychowałam się jeżdżąc między Chełmem a Nałęczowem, a studiowałam w Lublinie. Także Lubelszczyzna to jest taka moja ojczyzna, mała ojczyzna.
Zajęła się tą fundacją, także ona jest bardzo zaangażowana. Mimo to, że po takim stresie, jeszcze z moim dzieckiem, podziwiam Magdę, że ma tyle hartu i ducha, żeby to w ogóle poprowadzić, to wszystko. Jestem dumna z siostrzenicy.
No a teraz jestem w takim punkcie zupełnie innym, bo zakładamy fundację, będziemy działać głównie społecznie. No i muszę powiedzieć, że tego się po sobie nie spodziewałam. Bo ja nie jestem urodzonym społecznikiem. Nie wiem, czy to jest moje powołanie, ja nie wiem tego. My po prostu zajęliśmy się pomaganiem od razu, to było automatyczne jakieś takie. Mój mąż jeszcze będąc w Katmandu, oczywiście pomagał strażakom, tym lekarzom, ale też dość szybko nawiązał kontakt z rodziną, z przyjaciółmi, którzy byli poza Katmandu, którzy byli na wsiach. To epicentrum i te wstrząsy najbardziej dotknęły centralny region. Takie kółeczko w centralnym Nepalu. I w środku tego kółeczka jest Katmandu, ale wokół Katmandu jest bardzo dużo dystryktów, chyba 8 czy 9, które są takimi dystryktami wiejskimi. Tam głównie uprawia się ryż, hoduje się zwierzęta. I okazało się, że tam niektóre wsie zawaliły się w 100%. Jedna wieś w takim regionie, Langtang Village, to jest wieś, w której chyba mieszkało 100 osób. I przeżyła jedna osoba, proszę sobie wyobrazić. O ile ta pomoc doraźna, która docierała do Katmandu, to jakoś była dystrybuowana w mieście i to było widać. Stały samochody z wodą, były takie punkty, gdzie można było pójść, dostać worek ryżu. Widać było, że w Katmandu coś się dzieje, ale na wsiach nie było nic. I jak myśmy się zorientowali, że coś takiego ma miejsce, no to zdecydowaliśmy, że wyjmujemy wszystkie pieniądze z konta, że już nie ma co czekać na pomoc. I zaczęliśmy kupować jedzenie, namioty, śpiwory. Olej, jakieś słodycze dla dzieci, trochę ubrań, no po prostu wszystko to, co jest potrzebne w nepalskim domu. No i mój mąż zaczął organizować takie transporty. No nie było to łatwe, tak? My nie mamy własnego samochodu, musieliśmy po prostu wynająć samochód od kogoś, duży taki. Logistycznie to było naprawdę wielkie przedsięwzięcie, ale nie byliśmy jedyni, bo takich grup jak nasza, które zaczęły wyjeżdżać na wieś, na te lokalne wsie, było bardzo dużo. No i do czasu naszego wylotu, właściwie dzień w dzień to była taka sama rutyna, tak? Rano zakupy, organizowanie transportu i wyjazd. Później już zabrakło nam własnych pieniędzy, bo wydaliśmy, no też trochę ceny podskoczyły w Katmandu. No powiedzmy, niektórzy próbowali też się jakoś troszkę wzbogacić na tej tragedii. Pieniądze zaczęli nam też przysyłać nasi przyjaciele, klienci, którzy znali nawet czasami ludzi, którym my pomagaliśmy. Dostawaliśmy też środki od mniej znanych ludzi, albo nawet nieznajomych. Mnóstwo pytań od obcych ludzi, przyjaciół, znajomych na Facebooku, przez internet. Jak się czujecie? Czy czegoś potrzebujecie? Kto z waszych bliskich potrzebuje? Więc to nas też bardzo zaskoczyło z jednej strony, a z drugiej strony bardzo zainspirowało do tej pomocy, do tego, żeby to kontynuować. No i potem przyjechaliśmy do Polski z takim pomysłem, żeby odbudować jedną wieś, dlatego że mój mąż w czasie tych swoich wypraw na te wsie okoliczne dotarł do jednej wsi, do wsi Dumre, w której mieszkają m.in. nasi przewodnicy, tragarze, ich przyjaciele, rodziny, to jest w sumie 16 gospodarstw, 16 domów. No i ta wieś okazało się, no, że jest właśnie w 100% zniszczona. To znaczy niektóre z tych domów jeszcze stoją, ale są tak popękane, że ludzie w nich nie mieszkają, a monsun, który już w tej chwili trwa w Nepalu, prawdopodobnie je rozwali. No i mój mąż stwierdził po przyjeździe z Dumry, jak obejrzeliśmy zdjęcia, że on chciałby odbudować tę wieś. Ja mówię, Boże, jak my odbudujemy 16 domów? Przecież my, no nie wiem, to trzeba by było sprzedać mieszkanie, wziąć kredyt, bo już nawet o tym myśleliśmy. I wróciliśmy do Polski z takim właśnie pomysłem, że budujemy w Dumrę małą Polskę. Oj, odbiorę, bo to może być Susan?
Może być, bo mamy dzisiaj rocznicę ślubu. Może dzwonić.
Halo? No cześć, Susan! Cześć! No happy anniversary! No... So you're building the water tanky, yeah? Is it going on? Mm-hmm. Suzana jest teraz w Dumre, buduje zbiornik na wodę. Bo przyjechaliśmy do tej Polski, stwierdziliśmy, że budujemy wieś. Nagłośniliśmy to na Facebooku po prostu jako para, jako małżeństwo, jako firma. Nie mieliśmy żadnych planów jeszcze wtedy na fundację, ale jak zaczęliśmy o tym rozmawiać, jak zaczęliśmy to nagłaśniać, no to kilku naszych znajomych, przyjaciół zasugerowało nam, że może dobrze by było działać formalnie, nie tylko wśród przyjaciół i znajomych, ale żeby nagłośnić temat małej Polski i Dumre w Polsce wśród innych ludzi, bo może wtedy zbierzemy więcej środków. Udało nam się wśród przyjaciół właśnie i znajomych, jeszcze bez planu założenia fundacji, zebrać pieniądze na zbiornik wody pitnej. Dlatego mój mąż wrócił tam i w tej chwili buduje zbiornik wody pitnej w Dumre. To jest zbiornik, który będzie miał 7000 litrów. I to jest o tyle ważne, że na wsiach w Nepalu ludzie nie mają wody pitnej w rurach. Zresztą w Katmandu też nie mają w rurach. Na wsiach oni najczęściej piją wodę źródlaną, bo ona jest dobrej jakości. Natomiast trzęsienie ziemi te źródła bardzo zanieczyściło. Tam posypały się kamienie, piach. Te źródła były niedostępne. Ludzie musieli chodzić 5 km w górę kamienistymi drogami, żeby wodę pitną sobie zorganizować. I w związku z tym pojawiła się potrzeba, żeby nim zaczniemy odbudowywać wieś, domy, trzeba im dać wodę pitną. Oni muszą mieć co pić. No i teraz budują zbiornik wody pitnej i w momencie, kiedy mój mąż wyjeżdżał do Nepalu, właściwie parę dni może przed tym wyjazdem, my postanowiliśmy, że zakładamy fundację w takim razie. Że zakładamy fundację Mała Polska w Nepalu. I zakładamy, złożyliśmy papiery do KRS-u, czekamy w tej chwili na numer KRS. Zaraz potem otworzymy konto i będziemy zbierać środki na odbudowę wsi. Nepal się nie kończy na Dumre i trzęsienie ziemi się nie skończyło na Dumre. My wybraliśmy tę wieś do odbudowy, bo tam mieszkają ludzie, których znamy, a poza tym widzieliśmy, jaki rozmiar ma ta tragedia, ta katastrofa tam. Ale ja myślę, że jak już założymy fundację i zbierzemy środki na Dumre, to będziemy działać dalej, będziemy edukować nepalskie dzieci, będziemy łożyć na edukację takich dzieci, których rodziny nie mają na to środków, szczególnie na wsiach, szczególnie dziewczynki. Bo to przed trzęsieniem ziemi był też duży problem. To trzęsienie ziemi to tylko pogorszyło. To naprawdę myślę, że pracy będzie na lata. Spotkaliśmy się z bardzo życzliwym też przyjęciem tego pomysłu wśród Nepalczyków, wśród mieszkańców Dumre, chociaż oni nie prosili nas o pomoc. Ale oni się bardzo ucieszyli. Zaproponowali, że sprzedadzą po bardzo takiej bardzo niską cenę zaniżoną jakąś połać ziemi, że na tej ziemi my będziemy mogli zbudować ekstra jeden dom, taki dom pusty. My sobie nazwaliśmy ten dom Dom Polski. To będzie takie miejsce, gdzie będą mogli się zatrzymywać wolontariusze, gdzie będą mogli przyjeżdżać ludzie, którzy będą przyjeżdżali na jakieś wyprawy do Nepalu, ale tacy, którzy będą też chcieli spędzić jakiś czas na wsi nepalskiej, poznać jej specyfikę, ale też pomóc Nepalczykom, bo przyjazd tam oznacza, że Nepalczycy zarobią na tych ludziach, tak? Że będzie trzeba im ugotować jedzenie, uprać pościel i tak dalej, więc to będzie też taka szansa na to, żeby ta społeczność po prostu miała pracę, żeby jakoś mogli ci ludzie zarabiać pieniądze. Więc to będzie taka platforma wymiany, Dom Polski w Dumre. Mama siada na deskach, a ty na krześle.
Nie.
Nie?
Siada mama tu.
Na krzesełku drugim?
Drugi. Daj łapkę.
Proszę. Pojechałam na trekking i wróciłam z taką świadomością, nie? Że ktoś chce się ze mną ożenić, bo mój mąż po trekkingu mi się oświadczył. No i dla mnie to był szok, tak? Bo ja myślę sobie, no po prostu... Znaczy mówiąc wprost, myślałam, że jest trochę niespełna rozumu, albo że jest to rodzaj jakiegoś naciągactwa, bo słyszy się czasami o różnych wakacyjnych wyprawach i różnych tam miłościach, które potem się źle kończą, tak? Więc dla mnie to nie było jakieś normalne. Przysunie się, mama. Natomiast...
Pomóż.
Natomiast im dłużej jestem w Nepalu, tym bardziej rozumiem, z czego to wynika. W kulturze Hindu młodzi się nie znają przed ślubem najczęściej. Tam małżeństwa są najczęściej aranżowane przez rodziców. Może teraz ta kultura się już zmienia i jest troszkę więcej takich małżeństw właśnie z miłości, ale to wciąż jest jakiś procent, jakiś odsetek. I mój mąż po prostu był przekonany, że po spędzonych ze mną 12 dniach non-stop, zna mnie na tyle, że chce się ze mną ożenić. Trek to jest też dość szczególny czas razem, tym bardziej, że ja zachorowałam na treku, ja miałam chorobę wysokościową. I mój mąż wykazał się taką dość dużą odpowiedzialnością. Zresztą on był przewodnikiem, nie mógł sobie pozwolić na nic innego. Każdego by tak samo potraktował. Uratował mi życie, a na pewno zdrowie. Ponieważ ta relacja się nie zakończyła wraz z końcem treku, tylko ona trwała cały czas. Ja potem jeszcze raz pojechałam do Nepalu na miesiąc, za pół roku, żeby spędzić już ten czas tylko z nim, z jego rodziną i poznałam jego rodzinę i tak dalej. No i myślę, że ten drugi pobyt mnie przekonał, że to nie jest żart, tak? I że to nie jest jakaś wakacyjna przygoda. Bo to jest coś bardzo poważnego.
Tu może.
To może.
Tu może.
Może.
W Nepalu kolejne potężne trzęsienie, prawie 7,5 stopnia w skali Richtera, mierzenie kilkadziesiąt.
Pierwszy wstrząs był bardzo silny, bo wyginały się bramy wejściowe do budynku. Wygląda na to, że zaraz się rozlecą.
Trzęsące tego, że się ziemia odczuwa na powierzchni jest gigantyczna. W wielu miejscowościach cenie jest po raz kolejny odcięty od świata i będzie mi się bardzo ciężko.
Jakie jest przemieszczenie?
To pierwsze trzęsienie ziemi to chyba było tak, jakieś 30, może 40 sekund, chociaż mnie się wydawało dłużej, ale później media podawały, że to krótko trwało. I jak teraz o tym myślę, to mam wrażenie, że to trwało, nie wiem, z godzinę. My byliśmy w czasie lunchu w Pokharze, akurat byliśmy poza Katmandu, bo pojechaliśmy na weekend po prostu odpocząć. I byliśmy sobie na takim króciutkim wypoczynku w Pokharze i nagle zaczęło się dziać coś dziwnego. Po prostu talerze z naszego stołu odjechały nam, pospadały. Zaczęła się kołysać lampa w taki dramatyczny sposób. Ponieważ ja nigdy czegoś takiego nie czułam, to dla mnie to było na tyle niespodziewane, zaskakujące i jakieś takie trudne, bo to wiązało się też z tym, że ja nie mogłam utrzymać dziecka, bo ja próbowałam wstać, jakoś instynkt mi powiedział, że trzeba wybiec. Myśmy byli akurat w restauracji i ja chciałam wyjść z dzieckiem, ja nie mogłam wyjść, bo to trzęsienie było tak silne, że ja po prostu musiałam kucnąć, nie byłam w stanie stać na dwóch nogach. Ja się rozpłakałam, bo jakoś dla mnie to było takie złowrogie, że ja się po prostu rozpłakałam, łzy mi poleciały, a towarzyszący mi Nepalczycy, łącznie z moim mężem, zachowywali spokój, bo oni generalnie już trzęsienia ziemi jakieś przeszli w swoim życiu. To były takie malutkie trzęsienia ziemi, 4-5 stopni i one były dość częste w Nepalu. Wróciliśmy do hotelu, pamiętam, z restauracji i włączyliśmy telewizję i już wtedy media podawały, że to było powyżej na pewno 7 stopni, potem obliczyli to dokładnie, to było prawie 8 stopni, to naprawdę potężne trzęsienie ziemi. Także nawet nie dało się zadzwonić do przyjaciół, do znajomych, próba wysyłania SMS-ów czy tych połączeń. No, ja próbowałam dzwonić do mojej przyjaciółki Polki, która mieszka w Katmandu i nie mogłam się do niej dodzwonić, więc też to spowodowało, że myśmy wiedzieli i czuli, że stało się coś naprawdę złego. Mhm. Muszę przyznać, że też była jakaś taka mieszanka uczuć, we mnie przynajmniej, bo poczułam wdzięczność chyba do jakiegoś losu, do Boga, że mnie z tego Katmandu wysłał do Pokhary. Bo ja już długo mówiłam do męża, że pojedźmy gdzieś, odpocznijmy, złapmy trochę oddechu, nie siedźmy cały czas w Katmandu, bo Katmandu jest męczące, jest takie głośne, tłumne, gwarne. I długo już o tym mówiłam. I właśnie w ten weekend, proszę sobie wyobrazić, wyjeżdżamy z miasta. To coś niewiarygodnego po prostu. Dlatego byłam też wdzięczna losowi za to. Wtedy, kiedy się trzęsło, to on się bał. Ale to jest logiczne, bo to jest jakiś instynkt w nas. Wszystkie istoty żywe to odczuwają. Nawet psy ujadają. To wie pani, to potęguje to wszystko. Zwierzęta to bardzo jakoś tak przeżywają. Moje dziecko głównie płakało, no i się wczepiał we mnie jak taki pajączek. Czuł się niebezpiecznie po prostu. Znaczy ja myślę, że on jest na tyle malutki, że on zapomni, tak? Że on nie będzie pamiętał. Ja też starałam się mu oszczędzać różnych obrazów, tak? On tego nie widział. Co ja widziałam? Ja widziałam po prostu śmierć, widziałam ludzi martwych, widziałam jakieś strzępki ubrań. Po powrocie do Katmandu po prostu widziałam no takie tragiczne obrazy, których wolałabym nie widzieć, bo one mi się śnią po nocach. To jest kraj i taka gama doznań, które bardzo zmieniają człowieka. Ja uważam, zresztą tak Nepalczycy też podchodzą do życia, że się nic nie dzieje bez przyczyny. Wszystko jest po coś i wszystko jest dla czegoś. Nic nie jest przypadkiem. To nie jest przypadek, że ja tam pojechałam. I to nie jest przypadek, że ludzie tam jeżdżą. Nepal po trzęsieniu ziemi potrzebuje przede wszystkim zastrzyku gotówki z zewnątrz. Ten zastrzyk gotówki to nie muszą być tylko datki i dotacje. To może być przede wszystkim wyjazd do Nepalu i danie tym ludziom pracy. Uważam, że to jest najlepszy pomysł na to, żeby pomóc Nepalczykom. Żeby tam pojechać, zatrudnić tragarza, przewodnika, zamieszkać w hotelu, pójść do restauracji. I oni chyba w ten sposób najlepiej też się czują. Znaczy z tym się bardzo dobrze czują, że świat o nich nie zapomniał, że cały czas tam ludzie jeżdżą. Zostanę tu w Polsce tak długo, jak długo trzeba będzie zarejestrować fundację. Jadę w sierpniu, wracam w grudniu. Jadę w sierpniu po to też, żeby zaopiekować się wolontariuszami, dlatego że do nas, do Małej Polski, jesienią przyjedzie bardzo wielu wolontariuszy, którzy będą pomagać Nepalczykom budować domy. No i tak jakoś po prostu czuję, że ja mogę być takim łącznikiem między Nepalem a Polską. Ja czuję jako Polka, która tam spędziła 2 lata i spotkała się z dużą też życzliwością ze strony ich, że ja jestem im coś winna po prostu.
Mama, może.
Co, kochanie? Ty jesteś dla mnie najważniejszy kotek. Chodź tutaj, chodź. Ja nie zepsuty, nic się nie zepsuło.
To.
O to? No to chodź, mama pomoże.
Ty jesteś
moją najważniejszą małą polską rybką, wiesz? Ty jesteś moim najważniejszym małym Polakiem, wiesz? No chodź do mamy, chodź. Chodź, mamunia ci pomoże.
Tak.
Tak.